Od bramy ludowej do świątyni prowadziła aleja sfinksów ze lwimi ciałami i ludzkimi głowami. Stały one w dwóch szeregach, po 10 w każdym, i patrzyły sobie w oczy. Między nimi przechodzić mogli tylko najwyżsi dostojnicy. W końcu alei sfinksów, ciągle naprzeciw bramy ludowej, wznosiły się dwa obeliski, czyli cienkie, a wysokie kolumny czworoboczne z granitu, na których wypisano historię faraona Seti. Dopiero za obeliskami wznosiła się potężna brama świątyni, mająca z obu boków olbrzymie gmachy w kształcie piramid ściętych, zwanych pylonami. Były to jakby dwie wieże barczyste, na których ścianach znajdowały się malowidła przedstawiające zwycięstwa Setiego albo ofiary, jakie składał bogom. Tej bramy już nie wolno było przekraczać chłopom, tylko bogatemu mieszczaństwu i klasom uprzywilejowanym. Przez nią wchodziło się do perystylu, czyli dziedzińca otoczonego korytarzem wspartym na mnóstwie kolumn. Perystyl mógł pomieścić z 10 000 pobożnych. Z dziedzińca osoby stanu szlacheckiego mogły jeszcze wchodzić do pierwszej sali, hipostylu. Miała ona sufit oparty na dwóch szeregach wysokich kolumn i mogła pomieścić ze 2000 uczestników nabożeństwa. Sala ta była ostatnim kresem dla ludzi świeckich. Najwięksi dostojnicy, lecz którzy nie otrzymali święceń, mieli prawo modlić się tylko tutaj i z tego miejsca patrzeć na zasłonięty posąg Boga, który wznosił się w sali boskiego objawienia. Za salą objawienia leżała komnata stołów ofiarnych, gdzie kapłani składali Bogom dary przyniesione przez wiernych. Następną była komnata odpoczynku, gdzie wypoczywał bożek wracający lub idący na procesję, ostatnią kaplica, czyli sanktuarium, gdzie bożek mieszkał. Kaplica była zwykle bardzo małą i ciemną, niekiedy wyciosaną z jednej sztuki kamienia. Ze wszystkich stron otaczały ją kapliczki, równie małe, zapełnione szatami, sprzętami, naczyniami i klejnotami bożka, który w swym niedostępnym ukryciu spał, kąpał się, namaszczał perfumami, jadał i pijał, a zdaje się, że nawet przyjmował odwiedziny młodych i ładnych kobiet. Do sanktuarium wchodził tylko arcykapłan i panujący faraon, o ile otrzymał święcenia. Zwykły śmiertelnik, dostawszy się tam, mógł stracić życie. Ściany i kolumny każdej sali były pokryte napisami i malowidłami objaśniającymi. W korytarzu otaczającym dziedziniec, perystyl, były nazwiska i portrety wszystkich faraonów od Menesa, pierwszego władcy Egiptu, do Ramzesa XII. W hipostylu, czyli sali szlacheckiej, przedstawiono w sposób poglądowy geografię i statystykę Egiptu, tudzież podbitych ludów. W sali objawienia znajdował się kalendarz i rezultaty obserwacji astronomicznych. W komnacie stołów ofiarnych i odpoczynku figurowały obrazy dotyczące religijnych obrządków, a w sanktuarium przepisy wywoływania istot zaziemskich i opanowania zjawisk natury. Ten ostatni rodzaj wiedzy nadludzkiej zawierał się w tak powikłanych zdaniach, że nawet kapłani z czasów Ramzesa XII nie rozumieli ich. Dopiero Chaldejczyk Beroes miał wskrzesić obumierającą mądrość. Odpocząwszy 2 dni w rządowym pałacu w Abydos, Ramzes XIII wybrał się do świątyni. Miał na sobie białą koszulę, złoty pancerz, fartuszek w pomarańczowe i niebieskie pasy, stalowy miecz przy boku i złoty hełm na głowie. Wsiadł na wóz, którego konie, przybrane w pióra strusie, prowadzili nomarchowie, i zwolna pojechał do domu Ozirisa, otoczony świtą. Gdziekolwiek spojrzał, na pola, na rzekę, na dachy domów, nawet na konary fig i tamaryndusów, wszędzie tłoczyła się ciżba ludu i rozlegał się niemilknący okrzyk podobny do ryku burzy. Dojechawszy do świątyni, faraon zatrzymał konie i wysiadł przed bramą ludową, co bardzo podobało się pospólstwu, a ucieszyło kapłanów. Piechotą przeszedł aleję sfinksów i powitany przez świętych mężów spalił kadzidło przed posągami Seti, siedzącymi z obu stron bramy wielkiej. W perystylu arcykapłan zwrócił uwagę jego świątobliwości na misterne portrety faraonów i wskazał miejsce przeznaczone na jego wizerunek. W hipostylu objaśnił mu znaczenie map geograficznych i statystycznych tablic. W komnacie boskiego objawienia Ramzes ofiarował kadzidło olbrzymiemu posągowi Ozirisa, a arcykapłan wskazał mu słupy poświęcone oddzielnym planetom – Merkuremu, Wenerze, Księżycowi, Marsowi, Jowiszowi i Saturnowi. Stały one dokoła posągu słonecznego bóstwa w liczbie 7. Mówisz mi, spytał Ramzes, że jest 6 planet, a tymczasem widzę 7 słupów. Ten 7 przedstawia Ziemię, która także jest planetą, szepnął arcykapłan. Zdziwiony faraon zażądał objaśnień, ale mędrzec milczał, wskazując na migi, że dla dalszych objaśnień ma zapieczętowane usta. W komnacie stołów ofiarnych odezwała się cicha, lecz piękna muzyka, podczas której chór kapłanek wykonał uroczysty taniec. Faraon zdjął swój złoty hełm i pancerz wielkiej wartości i oboje oddał Ozirisowi, żądając, aby dary te zostały w boskim skarbcu i nie były odnoszone do labiryntu. W zamian za hojność arcykapłan ofiarował władcy najpiękniejszą 15-letnią tancerkę, która wydawała się bardzo zadowoloną ze swego losu.